zapraszam na porady ekologa. Bardzo serdecznie w naszej audycji witamy pana Grzegorza Wiśniewskiego, myśliwego i sokolnika. Witam serdecznie, panie Grzegorzu, szczęść Boże.
Kłaniam się również.
Temat naszego dzisiejszego spotkania, jak zawsze, bardzo ciekawy: sokolnictwo i aktywna ochrona ptaków drapieżnych. Wypadałoby rozpocząć chyba od słowa wprowadzenia i także historii.
Tak. W ogóle chciałbym ewentualnie tą moją wypowiedź zatytułować tak, jak to po łacinie kiedyś się nazywało, czyli De arte venandi cum avibus, co w tłumaczeniu mniej więcej oznacza sztuka łowów ptakami. Jest to jedna z najstarszych sztuk, że tak powiem, realizowanych w polskim łowiectwie, w ogóle w europejskim i światowym nawet. Jednak trudno jest na dzień dzisiejszy jednoznacznie określić datę powstania tego sokolnictwa. Na świecie przedstawiało się to bardzo różnie, dlatego pozwolę sobie przedstawić tu historię tej dziedziny myślistwa, oczywiście w dużym telegraficznym skrócie, tylko na ziemiach polskich. Zakłada się po prostu u nas, że sokolnictwo zostało przejęte w Polsce od Tatarów, a na szeroką skalę polska szlachta uprawiała je już w X i XI wieku. Między innymi Bolesław Chrobry w latach 992-1025 sprowadził do kraju wielu zagranicznych, wówczas to się nazywało ptaszników, nie sokolników, a jego sokolarnie mieściły znaczną ilość ptaków, wręcz ogromną, bym powiedział, jak na tamte czasy. A w kronice Galla Anonima możemy znaleźć informacje również o zamiłowaniu do sokolnictwa Bolesława II Śmiałego, który to z sokołami i jego sokolich podopiecznych, że tak powiem, no przeżywał całe swoje życie. Najsłynniejsze sokolarnie w Polsce za panowania Piastów znajdowały się praktycznie, można powiedzieć, nieopodal naszego województwa, bo znajdowały się w Łowiczu, czyli w województwie mazowieckim, co prawda w Niepołomicach koło Krakowa, w Miechowie, ale również i w Płocku. Za sprawą Mieszka Starego w latach 1173-1177 polowanie z sokołami stało się przywilejem wyłącznie książąt. I to bym chciał bardzo mocno podkreślić, że w tamtych czasach tylko książęta mogli uprawiać ten rodzaj polowania, a późniejsze prawo wydane za czasów Mieszka Starego, które nazywało się Falcatio, nakładało na ludność obowiązek dla przykładu dostarczania bydlęcych wątrób do karmienia sokołów. Co dziwne, także ci ptasznicy, ci sokolnicy sami się nie starali wówczas, tylko ludność musiała tą żywność dla tych ptaków dostarczać i tutaj taka wysublimowana, specjalne wątroby bydlęce i tak dalej. No ale też już wtedy myślano o ochronie, ponieważ brano ptaki z natury, że tak powiem, do tej dziedziny działalności i w celu ochrony gniazd ptaków łowczych, czyli tych sokołów, powstał wówczas również dekret nakładający na właściciela gruntów, na których takowe gniazda się znajdowały, obowiązek pilnowania tych gniazd przed ewentualnym ich splądrowaniem. I kary za zaniedbywanie tego były bardzo wysokie. Za panowania Jagiellonów sokolnictwo stało się coraz bardziej popularne i tutaj dopiero za Jagiellonów prawo do polowania z sokołami uzyskał także stan rycerski. Sokolnicy początkowo byli tylko sługami, można powiedzieć, czyli takimi paziami, którzy nosili książętom, później rycerzom sokoły na swoich rękach, ale jednak z czasem stali się urzędnikami państwowymi. A pozycja społeczna ich stawiała znacznie wyżej niż myśliwych, niż tych, którzy uprawiali polowanie przy pomocy włóczni, dzid, łuków i tak dalej. Czyli ci byli niżej traktowani, dlatego że wykonywanie polowania przy tak prostych urządzeniach było łatwiejsze. Tam tylko wchodziła w grę siła człowieka i spryt, natomiast no, sokolnik musiał wykazywać się dużo wyższą wiedzą, bo on musiał tego ptaka ułożyć, przyzwyczaić go do siebie i uprawiać polowanie zgodnie z wówczas obowiązującymi zasadami. Czyli ci sokolnicy byli dużo wyżej traktowani jak normalni myśliwi. Dalszemu rozwojowi sokolnictwa sprzyjał także Stefan Batory. Założył on m.in. jako jedyny w Polsce pierwsze szkoły sokołów i sprowadzał do nich również wybitnych sokolników z zagranicy. Także nie tylko polscy sokolnicy, ale i z zagranicy. Za panowania właśnie króla Batorego w Polsce układaniem sokołów w królewskich sokolarniach zajmowali się m.in. tacy ludzie jak Chylicki, Jan Krzysztof Polski, Łukasz Biedrzycki, Misz Malder i inni znakomici, że tak powiem, ludzie w tym zakresie. Trzeba powiedzieć, że sokolnictwo było tak naprawdę bardzo, bardzo kosztowną rozrywką, ponieważ wówczas oczywiście rozrywką dla szlachty, dla sfer tych wyższych, ponieważ wówczas chociażby za dobrego sokoła król Batory płacił sumę równą wartości 120 korców pszenicy albo pary dobrych koni lub trzech tucznych wołów. W XVII wieku w widowiskowych polowaniach na czaple brały udział także kobiety ze stanu szlacheckiego. O, było takie bardzo wysublimowane polowanie na czaple, dlatego że tam musiał być sokół specjalnie układany, który potrafił w powietrzu tą czaplę zaatakować w taki sposób, żeby ona nie zrobiła mu krzywdy, dla przykładu tym swoim silnym dziobem, czyli taki sokół podlatywał pod czaplę, przewracał się, że tak powiem, na plecy i chwytał ją za piersi i dopiero nadując z powietrza ściągał. I w tym właśnie okresie polowania z ptakami drapieżnymi stały się jeszcze bardziej popularną rozrywką elit. W XVI i XVII wieku założone sokoły w Polsce można było otrzymać za granicą, na przykład drogocenną porcelanę albo czystej krwi konie arabskie, czy kilkanaście perskich dywanów. Za jednego sokoła, zaznaczam. W owych czasach średnio zamożny szlachcic w Polsce miał możliwość utrzymywania jednego sokoła, parę rarogów lub parę jastrzębi. W literaturze z tamtego okresu można spotkać ślady sokolnictwa również. Tak jak pisze Jan Chryzostom Pasek w swych pamiętnikach, tu pozwolę sobie dokładnie taki opis z tamtych lat przypomnieć. Miałem jastrzębia rosłego i rączego. Za każdego ptaka uganiał i do najmniejszej ptaszyny się nie lenił. Okraczywszy ją swymi srogimi szponami i zawsze żywieńkiego odebrał. Rzuciłeś go też na największego ptaka i tego się nie wstydził. Gęsi, kaczki, czaple, kanie, kruki uganiał tak jako przepiórki, bo ich na co dzień kilka ugonił. Był tak mocny, że zającem starym się związawszy i udusiwszy go, to czasem poprawił się i na drugi zagon, podlatując za nim, podnosił go od ziemi jak kuropatwę. Miałem go 8 lat, póki mi nie zdechł. Także już wówczas takie opisy tego polowania można było spotkać. XVIII i XIX wiek to niestety, ale stopniowy upadek tego naszego wspaniałego polskiego sokolnictwa. A działo się to na skutek po pierwsze tak, coraz częstszego używania broni palnej, a co za tym idzie znacznie łatwiejszego pozyskiwania zwierzyny przy użyciu tej broni. Sytuację tą trafnie bardzo opisał w okresie międzywojennym niejaki Wodzicki, który mniej więcej przedstawił to tak. Gdzie niegdzie napotyka się jeszcze sokoły, jako pozostałości po dawnych dworach magnatów, tułające się po kuchniach i drewutniach, straciwszy charakter i znaczenie tak, jak ich panowie. I tu trzeba jeszcze dołożyć, że do tego wszystkiego, na domiar złego, że tak powiem, niestety bardzo negatywną rolę w upadku tego sokolnictwa odegrali zaborcy, którzy przejęli nasz kraj pod swoje władanie, ponieważ rozkwit tego sokolnictwa był tak poważny, to traktowali to jako przyczółek polskości, jako przyczółek powiedzmy nawet takiego patriotyzmu polskiego i za wszelką cenę niestety udało, czynili wszystko, żeby je zlikwidować, to sokolnictwo, i ostatecznie udało się uśmiercić tą tradycję zupełnie. Na odrodzenie tego sokolnictwa w Polsce musieliśmy czekać aż do 1973 roku. Oczywiście znaleźli się w okresie międzywojennym, znalazło się kilku ludzi, którzy indywidualnie się zajmowali tym sokolnictwem, jednakże brak literatury, brak przekazywanej wiedzy przez poprzedników i tak dalej nie umożliwiało im aktywnego rozwoju tej dziedziny. Stąd też, ponieważ cała wiedza, że tak powiem, odeszła, jak my to nazywamy, do krainy wiecznych łowów z sokolnikami z przeszłości, to ci ludzie już od lat 50. starali się na podstawie własnego doświadczenia i strzępów różnych takich informacji, gdzie tam można było jeszcze znaleźć gdzieś w archiwach, starali się wypracować nowe metody szkolenia tych ptaków i używania ich do polowań. Do takich ludzi między innymi należał niejaki kolega Czesław Sielicki, który później był wicedyrektorem Technikum Leśnego w Tucholi, ale również i profesor Zygmunt Pielowski, były kierownik stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego. Oczywiście już ci ludzie nie żyją, ale oprócz tego jeszcze byli inni indywidualni sokolnicy, jak Zygmunt Moś z Bielska Białej, czy wówczas też początkujący Andrzej Mania z Poznania, czy Wacław Konstanty Lesiński, który do końca swojego życia we współczesnym sokolnictwie pełnił również rolę jakiego takiego projektanta wszelkich ubiorów, pamiątek i innych dewocjonali sokolniczych. W 1973 roku w wyniku starań tych właśnie ludzi przy Polskim Związku Łowieckim został utworzony klub samodzielny, który nazywa się Gniazdo Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego. I równocześnie w tym czasie, w tym samym czasie, zaraz po utworzeniu tego Gniazda Sokolników, w miesiącu wrześniu, na przełomie miesiąca września i października 1973 roku, odbył się pierwszy kurs szkoleniowy dla sokolników. Ten kurs odbywał się w Technikum Leśnym w Tucholi, a tam już była nieduża, bo to było 11 osób, gwardia młodych uczni, którzy byli już praktycznie przygotowani do sokolnictwa. I zjechało się kilkunastu ludzi z Polski, między innymi Zdzisław Wdowiński, słynny fotoreporter, autor dla przykładu takich książek jak Wśród Puszczy i Jezior, czy Tropem Bobra, czy malarz Zygmunt Żerdzicki, kilku lekarzy i tak dalej. I pod okiem tych uczni i oczywiście ówczesnego wicedyrektora Technikum Leśnego Czesława Sielickiego ukończyli ten kurs i zaraz odbyły się pierwsze międzynarodowe łowy z sokołami w Kobylnikach koło Inowrocławia, czyli na terenie naszego województwa. I tu muszę powiedzieć tak, że współcześni sokolnicy to są nie tylko myśliwi, to także hodowcy, to powiedzmy działacze przede wszystkim ochrony przyrody, ale w zakresie ochrony ptaków drapieżnych, bym powiedział nawet dalej, aktywnej ochrony ptaków drapieżnych. I te spotkania rozpoczęte w 1973 roku nieprzerwanie odbywają się corocznie do dnia dzisiejszego, bez względu na to, jakie były losy naszej ojczyzny, czy to był stan wojenny, czy inne historie. Zawsze sokolnicy co roku się spotykali i spotykają nie tylko w gronie polskich sokolników, ale również i sokolników z zagranicy. I spotkania te pozwalają przede wszystkim na bieżącą wymianę doświadczeń w zakresie utrzymania i szkolenia ptaków łowczych, a także ich hodowli, niezmiernie ważnej z punktu widzenia nie tylko dla przyszłości sokolnictwa, ale także dla ratowania ginących gatunków ptaków drapieżnych w środowisku naturalnym. I tu muszę powiedzieć tak, że po pierwsze w przeszłości sokolnicy wykorzystywali do uprawiania tej dziedziny polowania ptaków pochodzących z natury. A zatem albo wybierali po jednym oczywiście z gniazd naturalnych, takie pojedyncze sztuki nowo urodzonych ptaków. I wówczas praca sokolnika polegała na ich odpowiednim wychowaniu i nauczeniu wykonywania przez nich polowania. Czyli praktycznie sokolnik musiał nauczyć tego, co normalnie w naturze uczą rodzice. I w tym przypadku mówiono o tak zwanych gniazdownikach. Albo też odławiali młode ptaki, które po opuszczeniu gniazda nauczyły się już pod okiem swoich rodziców polować. W tym przypadku mówimy o tak zwanych dziczkach. I wówczas ta praca sokolnika była dosyć trudna, bo ona przede wszystkim polegała na tak zwanym ukróceniu ptaka, czyli nauczeniu go przyjaźni z człowiekiem, tak żeby się nie bał, żeby nie uciekał od człowieka, ale też żeby te pewne cechy tej wysokiej dzikości u niego niejako zniwelować. Czyli przyzwyczajenie go do człowieka i wykorzystania w praktyce łowieckiej wszystkich nabytych przez tego ptaka w naturze cech myśliwskich. No bo jak on już pierwsze obloty zrobił pod okiem swoich rodziców, to już się nauczył polować na jeden gatunek, na dwa czy na trzy. I dziczki były o tyle trudniejsze niż gniazdowniki, dlatego że z góry one były już wyszkolone na jeden lub dwa gatunki zwierzyny. Natomiast gniazdownika można było nauczyć na każdy gatunek bez żadnego problemu. I tak też w naszym kraju trwało praktycznie do początku lat 80. ubiegłego stulecia. Ponieważ jednak wszystkie gatunki ptaków drapieżnych z jednej strony zostały objęte ochroną gatunkową, z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że ptaki drapieżne w tej piramidzie pokarmowej w przyrodzie są umieszczone na samym szczycie. A więc kumulują wszystko. To, co złego jest w naturze, to one w swoim ciele to kumulują, o czym za chwilę powiem. To wówczas polscy sokolnicy, oczywiście wykorzystując doświadczenia sokolników z zachodniej Europy, przede wszystkim z ówczesnej Republiki Federalnej Niemiec, przystąpili do hodowli zamkniętej tych ptaków, czyli budowa odpowiednich wolier, umieszczanie w tych wolierach rodziców, które zajmowały się i znoszeniem jaj, i wychowywaniem młodych. I w ten sposób utworzono niemalże nic innego jak taką czystą hodowlę zootechniczną, a w związku z tym polskie sokolnictwo od lat 80. zostało w całości uniezależnione od populacji dzikich tych gatunków poszczególnych. Czy to będzie jastrząb, czy to będzie sokół wędrowny, czy raruk, czy orzeł przedni i tak dalej. Polscy sokolnicy, jak i europejscy, nie korzystają z tych okazów naturalnych. Okazało się także, że hodowla tych ptaków prowadzona przez sokolników stała się nieodzowna w ratowaniu w środowisku naturalnym tych gatunków, które albo były w fazie ginięcia, albo były zagrożone wyginięciem. A zatem dzięki sokolnikom możliwe jest między innymi, i to jest prowadzone w całym kraju, a mianowicie co? Prowadzenie tak zwanej rehabilitacji ptaków drapieżnych, polegającej na przywracaniu naturze ptaków w różny sposób i z różnych przyczyn uszkodzonych w warunkach naturalnych, które są dostarczane przez tych ludzi, którzy, nazwijmy to, kochają przyrodę. Na przykład będą to takie potrute, zranione podczas różnego kolizji z pojazdami, podczas przelotu z drutami linii wysokiego napięcia, czy też, musimy mówić prawdę, zranione przez ewentualnych wulgarnych kłusowników. Cały proces rehabilitacji czasami jest oczywiście krótki, w zależności od tego, jak jest ten ptak uszkodzony, i polega bardzo często na podkarmieniu osłabionego osobnika, czyli przywróceniu go do normalnego stanu fizycznego, ale niestety czasami jest również bardzo skomplikowany i trwa nawet kilka sezonów, bo jak to będą złamania, jak to będzie jakaś ciężka choroba, inne historie, nie da się czegoś w przeciągu tygodnia, dwóch, czy miesiąca, czy nawet roku czasami wyleczyć. Zdarza się jednak i tak, że z różnych powodów rehabilitacja jest niemożliwa. I wówczas taki pozostaje w rękach sokolnika do końca swojego życia lub jest przekazywany do ogrodów zoologicznych. Druga rzecz, która, no, a mamy na to sztandarowe wody na dzień dzisiejszy, to aktywna ochrona tych ginących ptaków, czyli prowadzenie reintrodukcji, inaczej wsiedlania ptaków sztucznie wyhodowanych w warunki naturalne, czyli w takie warunki, gdzie kiedyś dany gatunek występował na danym obszarze, lecz z różnych przyczyn zginął, lub jego zbyt mała liczebność świadczy o tym, że znajduje się na granicy wyginięcia. I tu trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia z naszego środowiska zaczął znikać na przykład sokół wędrowny. Jeszcze w latach 80. wspaniały polski ówczesny ornitolog profesor Ludwik Tołmiałojć określał, że na terenie Polski znajdowały się jedno, może dwa gniazda tego gatunku. A powiedzmy sobie szczerze, jeszcze początek XX wieku, to jeszcze w naturze sokołów wędrownych w Polsce było bardzo dużo, szczególnie taka odrębna populacja nadrzewna na Warmii i Mazurach, ale i na terenie całego kraju. Co było przyczyną wyginięcia tego? No, jak się dyskutuje, szczególnie nazwijmy to w cudzysłowie z ekoaktywistami, którzy nie bardzo znają te przyczyny, to zawsze mówią, albo to myśliwi wystrzelali te ptaki, albo tam ludność wiejska je wyłapała itd. Nie. To, co zostało potwierdzone nie tylko w Polsce, ale we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, bezpośrednią przyczyną zanikania, między innymi tego gatunku, podobnie jak i innych, było nagminne stosowanie środków DDT i ich pochodnych. Te toksyczne związki, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, ptak drapieżny znajduje się na szczycie piramidy pokarmowej, czyli wszystko to, co po kolei się kumuluje w różnych organizmach, u niego kumuluje się najwięcej. I te toksyczne związki odkładały się w ciele tych ptaków i powodowały, że samice składały jaja ze zbyt cienką skorupką, a czasami tylko w błonie, która nie wytrzymywała ciężaru wysiadującej samicy i jaja niestety ulegały zgnieceniu. Stąd też w roku 90. został opracowany w Czempiniu i we Włocławku program, który później przejął Polski Związek Łowiecki Aktywnej Ochrony Sokoła Wędrownego. I tutaj zajęliśmy się między innymi hodowlą tego gatunku, jak i wprowadzaniem go do natury. I muszę powiedzieć, że program ten na dzień dzisiejszy, po tylu latach, osiągnął pełny swój sukces. Wpuściliśmy już w sumie ponad 600 sokołów w całym kraju. Powstały nowe gniazda. W związku z tym, że akurat na tych terenach działamy, to trzeba powiedzieć, że było gniazdo w Anwilu we Włocławku na Kominie, w elektrociepłowni we Włocławku, było w Toruniu w elektrociepłowni, jest gniazdo również w Petrochemii w Płocku na Kominie. No niestety te sokoły na tych kominach jakoś tak zaczęły gniazdować, ale też jest gniazdo chociażby na Pałacu Kultury w Warszawie i wielu, wielu innych, w Szczecinie i tak dalej. Czyli na dzień dzisiejszy wiemy już, że w wyniku tych działań nad ratowaniem sokoła wędrownego gatunek ten nie zginie i będzie dalej stałym składnikiem naszej przyrody. Tym bardziej, że tych środków toksycznych, takich jak DDT i pochodna, w rolnictwie już się praktycznie nie używa, a tę chemię, którą się w rolnictwie stosuje, przede wszystkim w tym rolnictwie niewielkohektarowym, w tym mniejszym, to ona jest dużo przyjaźniejsza. Także myślę, że warto tutaj pokusić się na stwierdzenie, że dzięki polskim sokolnikom sokół został uratowany i ten rycerz przestworzy dalej w naszej naturze jest. Ale to także współcześni sokolnicy pomagają w innych dziedzinach, dla przykładu ochrona lotnisk. No, na dzień dzisiejszy sokolnicy chronią lotnisko Chopina w Warszawie, chronią lotnisko we Wrocławiu, chronią lotnisko w Szczecinie, chronią lotnisko wojskowe i cywilne w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Na czym to polega? Polega to na tym, że przed każdym startem czy przed każdym lądowaniem samolotu sokolnicy objeżdżają pas startowy czy lądowisko, wypuszczają sokoły. Sokoły, idąc w powietrze, straszą wszystkie inne ptaki. Także praktycznie jak samolot startuje czy samolot ląduje, to ma przestrzeń zupełnie wolną, a muszę powiedzieć, że jeżeli taka mewa czy inny, nawet drobny ptaszek wpadnie w wirnik samolotu, to może być po prostu katastrofa, nie mówiąc już o ogromnych kosztach naprawy tych statków powietrznych. I muszę powiedzieć, że to jest coraz większe zainteresowanie tym, dlatego że jest to z jednej strony naturalna ochrona, z drugiej tańsza, bo w przeszłości wykorzystywało się takie armatki strzelające, które oczywiście ze ślepych naboi wydawały tylko huk, ale one tylko do pewnego czasu, dopóki te inne ptaki się nie przyzwyczaiły, to je odstraszały. Natomiast tam, gdzie się pokaże ptak drapieżny, to wszystkie inne ptaki uciekają. Oczywiście w czasie lądowania czy w czasie startu samolotu sokoły są sprowadzane na rękę sokolników. Ale to również w wielu miastach ochrona, nazwałbym ochrona wysypisk śmieci różnego rodzaju. A to głównie polega na tym, żeby odpłaszać, żeby na te śmietniska nie przylatywały przede wszystkim krukowate. Niedawno temu właśnie w programie Radio Maryja mówiliśmy o tym, że największa śmiertelność jest dla przykładu u gawrona. Dlaczego? Bo ten gawron z jednej strony bytuje na wysypiskach śmieci, tam się zaraża różnymi rzeczami i później ewentualne bakterie czy wirusy roznosi dalej, ale przy okazji też w naturalny sposób z młodo urodzonych gawronów aż 50% ich ginie. Stąd też sokolnicy, tak jak dla przykładu najbliżej nas tutaj w Łodzi, bardzo często, praktycznie codziennie w odpowiednich godzinach penetrują te wysypiska śmieci. Mówię o dużych wysypiskach, o tych miejskich. I wypłaszają te wszystkie ptaki. To też tradycja i kultura łowiecka, twórczość różnego rodzaju, czy to malarska, Juliusz Kosak chociażby, bardzo piękne obrazy malował, jeden z najcudowniejszych to polowanie z sokołem, czy powiedzmy twórczość muzyczna, czy nawet kultywowanie tradycji, a może przede wszystkim, bo chciałbym tutaj powiedzieć, że tak jak myśliwi mają swojego patrona świętego Huberta, to sokolnicy również mają, pomimo że są też myśliwymi, mają swojego patrona świętego Bawona i co roku wszystkie spotkania rozpoczynające się sokolników rozpoczynają się mszą bawonowską. No, ten wkład w tradycję i kulturę narodową i cała historia o tym sokolnictwie została przepięknie doceniona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który swoją decyzją z dnia 12 października 2015 roku wpisał sokolnictwo na listę krajowego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A w związku z tym no, mamy tutaj tą pewność, że to sokolnictwo nie zaginie. Na dzień dzisiejszy w Polsce jest ponad 200 sokolników, z tego praktycznie, ponieważ to jest bardzo czasochłonne i kosztochłonne, to tak praktycznie zajmuje się około 100. To też muszę powiedzieć...
Dobiega końca, panie Grzegorzu. Wiem, że temat bardzo ciekawy, jeszcze wiele wątków do poruszenia. Myślę, że przy okazji kolejnego naszego spotkania uda się powrócić jeszcze do sokolnictwa. Bardzo dziękuję za te dzisiejsze ciekawostki, za bardzo takie frapujące spotkanie. Pozdrawiam bardzo gorąco.
Również wzajemnie. Dziękuję serdecznie i ściskam wszystkich.
Dziękujemy. Gościem dzisiejszej audycji Porady Ekologa był pan Grzegorz Wiśniewski, myśliwy i sokolnik.